Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział: biada tobie, Korozajn, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc we włosiennicy i w popiele. To też Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesiona? Aż do otchłani zejdziesz? Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Kiedy proboszcz wymyślił taki, a nie inny układ naszych parafialnych misji, kiedy przychodziło do wybierania sobie tematów, ten dzisiejszy wybrałem sobie sam. A potem w miarę przygotowywania się zdałem sobie sprawę z tego, że największa trudność, jaka stoi przede mną, to ograniczyć się. Bo gdybym chciał powiedzieć o wszystkim, co mi przyszło na myśl w ramach zagadnienia, jakim jest sakrament pokuty, trochę byśmy tu spędzili czasu. No ale w takim razie o czym? No bo pierwsza myśl to była o takiej zwykłej, codziennej praktyce tego sakramentu, a więc o tym, jak to trzeba by było czasami zwolnić, zastanowić się, przemyśleć, nie wbiegać do konfesjonału na ostatnią chwilę. Może dać też czasami w tym dialogu, który się przecież rozgrywa, księdzu czas na to, by odpowiedział na moje niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Może o tym, że tak często wchodzimy do konfesjonału i zapominamy nawet o znaku krzyża na rozpoczęcie przeżywania tego sakramentu itd. Może trzeba by było powiedzieć o tym, że rachunek sumienia to nie jest część fakultatywna i że może w momencie, w którym przychodzi nam do głowy taki pomysł, który czasami słyszy się w konfesjonale, że ja to w sumie grzechów nie mam i nie wiem, z czego miałbym się spowiadać, to przecież święty Jan odpowie, że kto by z was twierdził, że nie ma grzechu, sam siebie oszukuje. Więc może remedium na taką postawę byłoby otworzyć drogę do nieba czy inny modlitewnik na tych stronach, gdzie jest zawarty rachunek sumienia, i raz na jakiś czas uczciwie go przeczytać i zweryfikować, czy w obiektywnym świetle pytań ułożonych przez kogoś innego niż ja sam, jednak czegoś do zarzucenia sobie nie znajdę. Ale potem pomyślałem o tym, że bardzo często przychodzi nam przejść przez sakrament pokuty troszeczkę tak, jakby to była tylko wycieraczka. To znaczy przychodzę, zrzucam to, co brudne, wychodzę dalej. I gubię ten głęboki sens tego przeżycia, spotkania z Panem Bogiem, który jest zawarty w samej nazwie tego sakramentu. Pokuta i pojednanie. Pokuta, więc coś zakorzenionego w żalu. Pokuta, a więc coś zakorzenionego w świadomości, że coś powinienem naprawić, bo było coś takiego, co było złe. Pokuta, a więc jakaś być może praktyka, być może jakieś działanie z mojej strony, które ma uczynić mnie lepszym. Ale jest też pojednanie. I tutaj być może nie jest to zawarte w dzisiejszej Ewangelii wprost, ale po pierwsze gdzieś to słowo o nawróceniu się miast, które być może trzeba by było przetłumaczyć na ten taki bardziej osobisty, bardziej osobowy kontekst, że tym, który się nawraca, to przede wszystkim ma być człowiek, a nawrócenie to przemiana myślenia, przemiana działania i jak najdalsze trzymanie się od tego, co złe, chociażby było przyjemne. Ale pojednanie to przede wszystkim to, co jest opisane w przypowieści o synu marnotrawnym. I powiem wam szczerze, że chociaż bardzo dobrze znamy tę przypowieść, to ona ciągle przed nami odkrywa coś nowego. Ja ostatnio, poprzez to, że przygotowywałem się do tego kazania, czytałem sobie jedną z adhortacji jeszcze świętego Jana Pawła II, która mówi o sakramencie pokuty. I on właśnie opowiadanie o tym sakramencie rozpoczyna od tej przypowieści. Syn marnotrawny. Młody człowiek przekonany o tym, że on już wszystko umie, wszystko wie i wszystko może, który staje przed ojcem i mówi: daj mi połowę majątku, a potem wychodzi z domu. A po tym, jak wychodzi, dość szybko okazuje się, że więcej w nim było chęci i przekonania, aniżeli umiejętności. Majątek roztrwania szybko. No i staje wobec biedy. Nagle doświadcza przekonania, że u ojca było mi dobrze. Z ojcem było mi dobrze. I póki miałem pieniądze, mojego ojca też mi jeszcze jakoś było dobrze, ale jak je rozmieniłem na drobne, a potem roztrwoniłem całkiem, to już tak dobrze nie jest. Przychodzi myśl: utraciłem coś, co było dla mnie ważne. Utraciłem jedność z moim tatą. Pójdę do niego. Przeproszę. I znamy tą scenę, że on tam idzie nastawiony, byle mnie uczynił jednym ze swoich sług, byleby mnie do roboty po prostu przyjął i tak będzie mi lepiej niż tutaj. A ojciec staje przed nim i mówi: nie, ty jesteś moim synem. Wydawało się, że umarłeś, tak daleko odszedłeś od nas, ale wracasz, żyjesz. I ja tobie daję miejsce, tobie należne. Ty dalej jesteś moim synem. Przynieście mu piękną szatę, dajcie mu pierścień. To jest mój syn. Doświadczenie sakramentu pokuty tak naprawdę musimy zacząć od zrozumienia, że on nam coś przywraca. Na początku stworzenia, kiedy Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, i lubię czytać te historie biblijne z początków Księgi Rodzaju, bo one pokazują ten piękny zamysł Pana Boga, w którym człowiek żyje z Panem Bogiem w głębokiej przyjaźni. Adam i Ewa, wędrujący po rajskim ogrodzie, spotykający Boga właściwie we wszystkich momentach, w każdej chwili, nie lękający się Go w żaden sposób, mający z Nim styczność, porozumienie, więź, cieszący się tym spotkaniem, cieszący się sobą nawzajem, nie ma nic, co by krzywiło ten obraz Pana Boga w ich oczach. Aż popełniają grzech. I potem dzieje się coś, co nie miało miejsca nigdy wcześniej. Oni zaczynają się Boga bać. Oni się przed Nim kryją, uciekają gdzieś w krzaki. Byle tylko ich nie spotkał, byle nie zobaczył ich w tym stanie, w tej sytuacji. Bali się. Co to będzie? I nawet wtedy, kiedy stają przed Bogiem, kiedy ten osądza ich czyny, kiedy mówi: no niestety, tracicie coś. Popełniliście grzech i konsekwencją jest utrata tego rajskiego ogrodu, tego szczęścia, tej pełni zjednoczenia ze mną. To oni jeszcze są z Nim w bliskiej relacji. To się dzieje bezpośrednio. Ale potem przychodzą kolejne te historie. Przychodzi zabójstwo Abla, przychodzi wieża Babel. Przychodzą te czasy, w których ludzie już są od Pana Boga coraz dalej i każdy jeden grzech, każda jedna konsekwencja grzechu to jest coraz dalsze stawanie od Pana Boga. Przez wieki ludzie nie potrafili do Niego wrócić. I potem przychodzi na świat chłopiec w Betlejem, Jezus Chrystus. Ten, o którym wiemy, że jest Bogiem z nami. Ten, o którym wiemy, że jest Bogiem wcielonym. Przeżywa najpierw dzieciństwo, młodość, a w dorosłości staje się nauczycielem, który zaczyna gromadzić wokół siebie ludzi, głosić im Ewangelię i wreszcie, co zdumiewa tak wielu, bierze krzyż, umiera, przelewa krew i zmartwychwstaje. I odtąd jest możliwe pojednanie człowieka z Bogiem na nowo. To głębokie. To takie niewidzialne i niedostrzegalne gołym okiem, a jednak takie bardzo mocne. To, które Kościół kiedyś nazwał stanem łaski uświęcającej. A więc tym stanem, który był pierwotnym zamierzeniem Pana Boga względem nas. I dziś mamy sakrament pokuty. Sakrament, który jest obrazem Bożego miłosierdzia do nas. Sakrament, w którym zawsze wtedy, kiedy utracę ten stan pierwotnej szczęśliwości, ten stan łaski uświęcającej, który pozwala mi żyć z Panem Bogiem w głębokiej przyjaźni, ja mogę uklęknąć u krat konfesjonału i odzyskać go na nowo. Mogę pojednać się z Bogiem. Być może nie myślimy o tym w ten sposób, ale każdy jeden grzech jest uderzeniem w ten stan mojego bycia z Panem Bogiem. Każdy jeden grzech jest być może też, trzeba tak to powiedzieć, zlekceważeniem ofiary krzyża Pana Jezusa, który mi ten stan przywrócił, który otworzył mi możliwość powrotu do tego, co było na początku. Zawsze wtedy, kiedy jestem w stanie łaski uświęcającej, tak naprawdę jestem w tym stanie, który był przewidziany dla Adama i Ewy przed ich grzechem. Mogę być z Bogiem tak bardzo zjednoczona, jak w żaden inny sposób. I każdy jeden grzech, który popełniam, psuje to, brudzi to, niszczy to, niweczy. I być może znowu ktoś powie, no ale proszę księdza, przecież Kościół uczy, że wystarczy raz w roku spowiadać się, że to, co jest konieczne do wyznania, to grzechy ciężkie. Po co w ogóle się tak rozdrabniać? Jeśli ktoś ma wątpliwość, czy warto spowiadać się z grzechów lekkich, ja powiem tak. Czy jest tu wśród nas gospodyni, która wyciągając biały serwet na stół, wiedząc, że ma mieć gości, zostawiłaby go, widząc na nim plamę albo dwie? Czy kombinowałaby, przestawiając talerze, czy raczej wrzuciłaby ten serwet do pralki, żeby sobie wstydu nie narobić i dała całkowicie czyste? Czasem jedna drobna plamka, jedna drobna rzecz też wypada, żeby ją zmyć. I być może nie potrzebuje, ktoś powie, tego, żeby się jakoś wybitnie pilnować, no bo przecież są inne możliwości. Tak, mogę przyjść na mszę świętą, komunia święta, gładzi lekkie grzechy. Prawda. Ale Kościół uczy, bądź dokładny, bądź rzetelny. Bo sakrament pokuty jedna Ciebie z Bogiem. Szukaj tej jedności. Szukaj tego spotkania. Nie pozbawiaj się tych możliwości, które On Ci niesie. Zawsze dziś z wielką troską spoglądam na sytuację w konfesjonale, kiedy przychodzi ktoś do mnie i mówi, że ostatni raz spowiadał się pół roku temu na święta. Bo to troszeczkę wydaje mi się świadczy o jakiejś takiej niewielkiej miłości do Pana Boga. Bo to znaczy, że wystarczy mi załatwić formalność, że traktuję ten sakrament jako formalność, która pozwala mi przeżyć święta. Że ja nie czuję tego, że coś jest nie tak wtedy, kiedy grzech mój uderza w moje spotkanie z Bogiem. Że ja nie czuję tego, że poprzez mój grzech gorzej mi się modli. Bo tak jest. Jeśli jestem bez łaski uświęcającej, gorzej mi się modli, bo nie mam tego spotkania z Bogiem w pełni. Że nie czuję tego, że trudniej mi jest czynić dobro. Że nie czuję tego, że być może te grzechy gdzieś też ważą na moich relacjach z drugim człowiekiem i powodują, że łatwiej mi się pokłócić, łatwiej mi się zdenerwować, że być może te grzechy, które gdzieś tam są niewyznane przez dłuższy czas, rzutują na to wszystko. No, ale przede wszystkim rzutują na to, że nie mam tego spotkania z moim Bogiem. Spowiedź to nie jest formalność na święta. Spowiedź to jest spotkanie dwóch ludzi, którzy po tym, jak się w jakiś sposób poróżnili, dążą do pojednania i przebaczenia sobie nawzajem. Tak to trzeba sobie przedstawić. Jeśli mąż pokłóci się z żoną, to ja mam nadzieję, że to nie trwa tak, że potem nagle przez 3 miesiące nie rozmawiają ze sobą wcale. Tylko jednak dążą do tego, by się pojednać. By ta relacja w jakiś sposób się odnowiła. To samo tyczy się mnie i Pana Boga. I po to jest mi sakrament pokuty. Mnie powinien boleć każdy grzech. Każdy jeden grzech powinien być dla mnie powodem, by szukać Bożego miłosierdzia. Przebaczenia. Pojednania. Nie formalizujmy tego. Tak samo bardzo często współcześnie wydaje mi się takim argumentem, który się pojawia, jest, bo ja nie czuję potrzeby. I znowu można nie czuć potrzeby pewnych rzeczy. Tak? Ja mogę nie czuć potrzeby przestrzegania przepisów ruchu drogowego. No bo mogę nie czuć, tak? Mogę uważać, że wiem lepiej. Ale też wiem, jak bardzo często się to może kończyć. Sakrament pokuty nie jest wtedy, kiedy ja czuję, że muszę. Po to jest rachunek sumienia jego warunkiem. On ma być wtedy, kiedy ja tego obiektywnie potrzebuję. Kiedy moje sumienie jest obiektywnie zabrudzone i skażone grzechem. Myślę, że to są takie rzeczy, takie myśli, które powinniśmy dzisiaj bardzo mocno sobie postawić przed oczy. Przede wszystkim to, że w sakramencie pokuty mogę pojednać się z Bogiem. Przywrócić sobie stan łaski uświęcającej, stan bycia z Nim w jedności. Tak jak przywrócił go sobie syn marnotrawny, gdy wrócił do swojego Ojca, nawet na to nie licząc. Ale taki jest Pan Bóg, że kiedy przychodzimy i z żalem prosimy o przebaczenie, to On daje nam nawet więcej niż